Tytuł tygodnia.
Jesteśmy na poznańskich targach książki i dzisiaj, czyli w niedzielę, w ostatni dzień targów, mogliśmy spotkać na tych targach profesora Grzegorza Kucharczyka.
Dzień dobry.
Który współpracuje z poznańskim wydawnictwem Zyski i Spółka i to wydawnictwo jest właśnie wydawcą jednej z najnowszych książek pana profesora. Mówię jednej z najnowszych, dlatego że prędkość, z jaką pan profesor pisze książki i wydaje, jest bardzo imponująca i wzbudza pewnie zazdrość wśród kolegów innych historyków tą właśnie rozpiętością i zainteresowań i możliwości też wydawniczych. Książka, wokół której dzisiaj to spotkanie w wydawnictwie Zysk miało miejsce, to historia Polski od I wojny światowej do naszych dni. Dokładnie historia Polski od 1914 roku do 2022 roku. Z tego co wiem, jest już dodruk. Pierwszy nakład rozszedł się bardzo szybko. Panie profesorze, jest pan wybitnym historykiem. Takie przynajmniej krążą i o panu opinie wśród wiernych czytelników, jak i wśród kolegów, fachowców, ekspertów, historyków. Chciałam zapytać się po pierwsze, czym różni się to kompendium wiedzy, jak rozumiem, o historii Polski od wielu innych tego rodzaju książek, które możemy znaleźć na polskim rynku, bo jednak trochę jest takich publikacji, które mają ambicje zebrania historii Polski w jedną spójną całość.
To prawda. Witam wszystkich. Mam nadzieję obecnych i przyszłych czytelników tej książki. Ona różni się od innych tym, po pierwsze, że dotyczy przede wszystkim i tylko właściwie wyłącznie historii najnowszej. Bo oczywiście ramy są od 1914 do 2022 roku, a więc od wybuchu I wojny światowej do wybuchu wojny na Ukrainie. Ale no, jak widać, po tych ramach chronologicznych opisuje także ta historia, ten okres no, już zupełnie najnowszej historii Polski po 1989 roku. No, nie każda historia Polski, która obecna jest na rynku, akurat ten okres po 1989 roku omawia. Ta książka ten okres już ponad 30 lat trwania III Rzeczypospolitej omawia. A po drugie i chyba najważniejsze, książka ta ma taką ambicję, aby zainteresować czytelnika w ten sposób, aby skłonić go do pewnej refleksji nad tym, co jest ciągłością, a co jest zmianą w historii Polski. Ja nie chciałem przedstawiać takiej typowo podręcznikowej wersji historii Polski. Oczywiście czytelnik, który szuka tutaj tak zwanych podstawowych faktów, dat i osób, to wszystko znajdzie. Natomiast to jest przede wszystkim historia opowiedziana, no właśnie, w ten sposób, aby ona była początkiem refleksji takiej głębszej, zwłaszcza nad tą historią, która dzieje się w Polsce od 1989 roku i która, ona ciągle się toczy i ciągle pewne kwestie, które wydawały się, są zupełnie zamknięte i oczywiste, albo na przykład ważne postaci z naszej historii, one ciągle prowokują pytania, prowokują debaty, albo są przedmiotem niewybrednych oskarżeń. I to wszystko na kartach tej książki jest. Każdy będzie mógł znaleźć w tej książce, wydaje mi się, coś dla siebie. Nie jest to suchy wykład, to jest przede wszystkim zachęta, aby samemu pomyśleć.
Jak daleko jest tej książce do słynnej książki Feliksa Konecznego Dzieje Polski dla młodzieży? Bo pamiętam, że ja już jako dorosła osoba czytałam tę książkę Feliksa Konecznego i urzekła mnie właśnie taką swoją spoistością, zwartością, bardzo komunikatywnym językiem i taką wartością narracji. Czy pan profesor się jakoś sugerował tym sposobem przedstawiania historii przez Feliksa Konecznego? I od razu trochę pytanie z gatunku może intymnych dla historyka. Kim dla pana profesora jest postać Feliksa Konecznego?
Mistrza Feliksa Konecznego ja oczywiście nie miałem ambicji naśladować i oczywiście ja wzorowałem się, no bo pochłaniałem te książki Konecznego, nie tylko historii Dzieje Polski dla młodzieży opowiedziane, ale cały jego cykl o cywilizacjach. Dla mnie to były książki natury formacyjnej, no ale nie odważyłem się i nie odważam się w żaden sposób iść w paragon z mistrzem, profesorem Feliksem Konecznym. Natomiast głosy czytelników, które dochodzą do mnie po lekturze tej książki, o której mówimy, mówią, że książkę dobrze się czyta, ona jest napisana dobrym, komunikatywnym językiem, więc dla mnie jako autora to jest, można powiedzieć, jedna z największych pochwał, bo rzeczywiście moją ambicją nie tylko przy okazji pisania tej książki jest zawsze to, aby przede wszystkim czytelnika nie odstręczyć od tej ważnej tematyki, jaką są dzieje najnowsze polskie, tylko zachęcić. I rzeczywiście wielu czytelników już dzisiaj przy różnych okazjach mówi mi, że bardzo dobrze się tą książkę czyta, a niektórzy nawet pytają się, a dlaczego pan profesor nie napisał podręczniku do przedmiotu historia i teraźniejszość? Ale jeżeli ktoś przeczyta tą historię Polski, to będzie mieć prawy podręcznik.
Ja akurat mam takie wydanie Dziejów Polski dla Młodzieży Konecznego w bardzo podobnym formacie i bardzo podobnej grubości, także akurat będą u mnie na półce stały koło siebie. Chciałam też zapytać o te wyzwania, które może stały przed Feliksem Konecznym i które stały przed panem profesorem przy pisaniu tej książki, mianowicie tego nierozstrzygnięcia ostatecznego historii. Czy w ogóle da się historię, pewne fakty rozstrzygnąć jednoznacznie, myślę w takim sensie ocenić je, czy były dobre, czy złe dla dziejów Polski, bo też wśród rozdziałów znajdziemy kwestie dotyczące żołnierzy niezłomnych. Cała nasza historia po 1989 roku właściwie ma żywy wpływ na to, co dzieje się obecnie. I można powiedzieć, że też troszeczkę dzieli Polaków na dwa obozy. Tych, którzy widzą ten okres zupełnie inaczej od siebie.
To prawda. Ale no właśnie, to słowo prawda jest to najważniejsze, bo tak jak profesor Feliks Konieczny i inni wielcy historycy w naszych dziejach, oni zawsze dążyli do odnalezienia prawdy, jakkolwiek ona mogła być niewygodna dla tych czy innych rządzących. Ja też miałem taką ambicję, to jest moje pragnienie szukania prawdy, jakkolwiek ona jest trudna.
I
prawda ma to do siebie, że wyzwala, ale też dzieli, to znaczy nie jest zawsze wygodna dla wszystkich.
Tak, ale wejdę tutaj w słowo, panie profesorze, część historyków, które ma odmienne zdania na temat oceny pewnych wydarzeń historycznych, też uważa, że piszą prawdę. Jak chciałam zapytać teraz o ten warsztat taki metodologiczny, jak pracuje historyk, jak pan profesor pracuje przy takiej książce, bo mówi się tak potocznie, że prawdy są różne, żyjemy w czasach postmodernizmu, gdzie płynna nowoczesność każe nam relatywizować wiele rzeczy i w różny sposób je oceniać, różnie na nie patrzeć. Jaki jest warsztat pana profesora i skąd wiadomo, że ta prawda to prawda?
No prawda wbrew potocznym opiniom nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. Niekoniecznie po środku, czasami też. Historyk zbliża się do prawdy, stara się ją opisać, przede wszystkim odwołując się do źródeł. Bo źródła są podstawowym narzędziem szukania prawdy w dziejach. Źródła są różnorakie oczywiście. To nie tylko są archiwalia. W naszych czasach mówimy o historii już tej współczesnej po 1989 roku. Często są to źródła, które my oczywiście możemy odnaleźć w archiwach. Część tych archiwów oczywiście jest ciągle niedostępna dla nas, na przykład w Rosji, ale część źródeł jest dostępna, ale często są pomijane przez tych, którzy uważają, że no właśnie, każdy ma swoją prawdę. No nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. My się różnimy w opiniach o prawdzie. Prawda jest jedna, natomiast my możemy mieć różne opinie o prawdzie. Są tacy, którzy uważają, że w ogóle prawda kojarzy mi się bardzo ponuro. Niektórzy twierdzili w pewnym okresie, że prawda to kojarzy się z Auschwitz. No ale no właśnie, ta historia pokazuje też to, że najczęściej piekło na ziemi robili ci, którzy uważali, że prawdy nie ma, że nie ma obiektywnego, nie wiem, systemu norm moralnych, które powinny kierować życiem człowieka i życiem społeczeństw. I każdy ma własną prawdę, którą skonstruuje według własnej ideologii, a kto nie pasuje, tego się sformatuje w takich miejscach jak Auschwitz, Gułag czy inne obozy tak zwanej reedukacji. A więc prawda jest i prawda, ona oczywiście jest niewygodna, ale ona w końcu wcześniej czy później wypływa, jakkolwiek to jest trudne i niepokojące dla niektórych.
Jeśli pan mówi o jednej prawdzie, obiektywnej prawdzie istniejącej, no to jest to odniesienie do dla mnie przynajmniej, do katolicyzmu. Chciałam zapytać, czy ta książka pisana jest z punktu widzenia pewnego światopoglądu i jakiego światopoglądu, systemu wartości, który uważa na przykład pan profesor za pożyteczny dla rozwoju państwa polskiego?
Ta książka nie może abstrahować, jak każda książka o historii Polski, od podstawowego faktu, że nie ma w dziejach innej Polski jak tej, która wchodzi na arenę historii wraz ze swoim chrztem. My nie mamy dziejów Polski przed chrztem, tak jak dzieje, nie wiem, germańskich plemion przed chrztem, galijskich plemion przed chrztem, czy anglosasów. My wchodzimy od razu jako naród, który jest związany z Kościołem. Ja oczywiście jako członek Kościoła katolickiego, a więc członek narodu rzymskiego, jak mówił o naszym narodzie prymas tysiąclecia, przez ten pryzmat patrzę na dzieje Polski, ponieważ jeżeli dążymy do prawdy, no to nie sposób wypreparować dzieje Polski, także w tym okresie, o którym ja piszę, od związków, wpływów katolicyzmu na nasze dzieje. Gdyby starać się to zrobić, byłoby to zafałszowanie dziejów Polski, dlatego rzeczywiście, idąc też w jakimś sensie tutaj tropem Feliksa Konecznego, staram się ten element cywilizacji zaakcentować.
Książka kończy się na tym właściwie ostatnim okresie, czyli obejmuje jeszcze początek wojny na Ukrainie. Jak pisało się, mówiąc potocznie, ten fragment właśnie? Wojna cały czas trwa.
Ten fragment pisało się, mając z tyłu głowy więcej pytań niż odpowiedzi. Czy może więcej przestróg niż odpowiedzi. Ale to jest właśnie też ten cel tej książki, aby zachęcić czytelnika, żeby stawiać sobie takie pytania albo inne i starać się je odpowiedzieć. Ale jak szukać odpowiedzi? Właśnie zagłębiając się w nasze dzieje, które są też dzieje naszych relacji z różnymi sąsiadami, także z sąsiadem, tym wielkim sąsiadem ze wschodu, ale także z relacji polsko-niemieckich. I tutaj, nie spoilerując bynajmniej tej książki, wiele podpowiedzi dla czytelników chętnych szukania odpowiedzi w tym kierunku także się znajduje.
To moje ostatnie dwa pytania, ale z gatunku banalnych. Czy historia kołem się toczy i czy cały czas mamy tę wadę niewyciągania wniosków z historii?
No tak, to słuszna jest maksyma, która mówi o tym, że jedną ze stałych reguł historii jest to, że nigdy się z niej nie uczymy, albo nie uczymy się w wystarczający sposób, to prawda. Czy historia kołem się toczy? Pewne schematy się powtarzają, bo natura ludzka jest niezmienna, pewne ambicje, dążenia, wady i zalety ludzkie są te same, wbrew temu, co niektórzy mówią, że naturę człowieka można zdekonstruować tak, jak się chce. Otóż nie. Między innymi ten okres, o którym ja opowiadam, to potwierdza, że natura człowieka jest niezmienna. Ona przejawia się w różnych konstelacjach dziejowych i kontekstach, więc w tym sensie jest zmiana, ale także jest ciągłość.
Tytuł tygodnia.